Kochani, zastanawiałem się nad tym, jakie słowo przygotować na to nabożeństwo. Dziękuję, pastorze, za twoje zaproszenie. I Bóg położył mi na sercu słowo, które przeczytam. Słowo do Kościoła. Bardziej słowo do wierzących ludzi. Do tych, którym zależy wzrost Kościoła przez duże K. Nie chodzi mi o denominację, ale o Kościół Pana Jezusa. Stąd też, jeżeli rzeczywiście dla kogoś z was to będzie inspiracja, modliłem się, żebyśmy mogli czynić pewne kroki zawsze w życiu duchowym, żebyśmy czynili pewne kroki, jeżeli ktoś z nas skonfrontowany z tym, co Duch Boży będzie chciał mu przekazać, rzeczywiście postanowi coś czynić, to będziemy go błogosławić i modlić się, żeby te zmiany były widoczne i żeby były czymś, co będzie kontynuowane przez całe życie. Ci z nas, którzy macie tyle lat co ja lub więcej, wiecie, co to były takiego listy, tradycyjna forma. Braliśmy kartkę papieru, czasami był papier listowy, pisaliśmy pewne informacje. Myślę, że młodszej generacji by trzeba było przypomnieć, do czego służą listy, czy służyły. To była pisemna forma utrzymywania relacji, kontaktu. To była okazja do przekazania pozdrowień, przemyśleń, do opisania sytuacji, w jakiej się znajdujemy, naszych uczuć. Mieliśmy taką listonoszkę w miejscowości, w której się wychowałem, którą nazwaliśmy Wolna Europa. Ona o wszystkim wiedziała. I raz tak było, że przyniosła list. Byliśmy z rodzicami w ogrodzie. To była chyba jesień, czy jakaś wczesna jesień. I przynosząc ten list, dając go przez płot, mojemu ojcu mówi: tutaj pisze Renia, jest koło brzegu, ma się dobrze, pogoda jest fajna i przesyła pozdrowienia. I tato, patrząc na ten zaklejony list, mówi: dziękuję ci, Basiu, w takim wypadku nie musimy tego czytać, bo już wszystko wiemy. Listy służyły do przekazania informacji, czasami słów zachęty czy napomnień. I z takiej formy komunikacji korzysta Paweł. To była jedyna forma komunikacji w Nowym Testamencie. I chciałbym przeczytać pewien fragment z takiego listu, jednego z dwóch, który akurat Paweł kieruje do zboru w Koryncie. Jeżeli macie Biblię ze sobą, proszę, byście otworzyli rozdział drugi i chcę przeczytać pierwszych pięć wierszy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi, czytam od wiersza pierwszego do piątego. Paweł pisze: również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa, to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku, wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Takie tylko krótkie wprowadzenie listy do Koryntian, które Paweł kieruje do Kościoła. Ten zbór założył w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Łukasz opisuje tę podróż w Dziejach Apostolskich w rozdziale 18. I te listy obydwa są przejawem wielkiej troski, jaką Paweł żywi względem tych zborów. Zbór w Koryncie powstaje w jednym z najwspanialszych miast tamtych czasów. To było miasto portowe, oddalone gdzieś około 70 kilometrów na północ od Aten. I w czasach Nowego Testamentu, w ogóle w czasach Cesarstwa Rzymskiego, było to miasto strategiczne, centrum wymiany handlowej, zarówno morskiej, jak i lądowej. Niestety bardziej Korynt znany jest z rozwiązłości, z rozpusty i z wyuzdania. I Paweł między innymi w swoim liście wymienia grzechy tego miasta, pisze o wszeteczeństwie, czyli niemoralności, o perwersji, o chciwości, kradzieżach, pijaństwie, obżarstwie, dumie, obelżywej mowie i oszustwach. Czyli zbór powstaje w bardzo trudnym środowisku, w nieprzyjaznym środowisku. I praktycznie takim Bożym zamierzeniem jest, żeby to, co z ludzkiego punktu widzenia jest nie do zmiany, żeby zaczęło ulegać zmianie. I bardzo często, jeżeli pewne czynniki zewnętrzne nie są w stanie wpłynąć na zmianę w danym miejscu, to bardziej to, co się dzieje w środku. Jeżeli chcemy zmienić miejsca, w których mieszkamy, jeżeli chcemy zmienić miasta, w których funkcjonujemy, to myślę, nie pomogą nam ci, którzy przyjadą z zewnątrz, mówiąc nam, co mamy robić, ale pomoże nam każdy, kto mieszka w tym danym mieście, żeby w oparciu o swoje własne życie mieć wpływ na zmiany, których oczekujemy, gdy idzie o dane miasto. Według zwykłego obserwatora pomocą dla Koryntu, które znajdowało się na dnie moralnym, mogła wydawać by się religia. Jednak tak naprawdę to ta religia zamiast pomóc generowała większość problemów, które nie tyle było w mieście, ale z miasta zaczęły przenikać do zboru, do kościoła. Szczególnie były to problemy natury moralnej. W mieście znajduje się świątynia Afrodyty, greckiej bogini miłości i płodności, kilka tysięcy kapłanek, które oficjalnie zajmują się nierządem, a więc praktycznie to są prostytutki kultowe. Tak samo na ulicach Koryntu, tak jak piszą bibliści, można było spotkać bardzo wielu młodych mężczyzn, którzy zajmowali się prostytucją. I tylko kościół, który w tym mieście funkcjonował, miał lekarstwo, jakiego potrzebowało to chore społeczeństwo. I tylko kościół mógł mieć pozytywny wpływ na to społeczeństwo, które w tym mieście funkcjonowało. Kochani, my dzisiaj żyjemy w chorym społeczeństwie. Chorym na nienawiść, chorym na niemoralność, na butę, na pychę, na zarozumiałość, na pewność siebie, na lekceważenie Boga, społeczeństwo chrześcijańskie, które lekceważy Boga swoim sposobem życia. I tak samo tylko Kościół Pana Jezusa przez duże K ma lekarstwo na chorobę społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Tylko Kościół ma lekarstwo. Pytanie, czy wykorzystujemy ten środek, który Bóg nam w ręce włożył. Kochani, patrząc na zbór w Koryncie przez pryzmat tych dwóch listów, zachęcam, byście może po raz kolejny przeczytali te listy, żeby pewne wnioski móc wyciągnąć. A więc czytając dwa listy, patrząc przez pryzmat tych listów na zbór w Koryncie, możemy wyciągnąć dla siebie pewną naukę. Mianowicie sam potencjał, samo posiadanie czegoś wyjątkowego to nie wszystko. To jest tak jak z dziećmi w szkole. Czasami my jako rodzice powinniśmy, czasami zawsze powinniśmy dowartościowywać swoje dzieci, czynić to z wielką mądrością. Żebyśmy nie wychowywali małych książąt czy małych księżniczek, którym wydaje się, że są pępkiem świata. Ale myślę, że oprócz tego, że chcemy rzeczywiście spowodować, żeby dzieci miały poczucie swojej wartości, nie wystarczy tylko mówić im, że naprawdę są zdolne, ale że oprócz zdolności potrzebna jest również praca, pracowitość, bo samymi zdolnościami nigdzie nie zajedziemy. I to samo, gdy chodzi o kwestie duchowe. Możemy mieć potencjał, ale samo posiadanie czegoś wyjątkowego to nie wszystko. Zadowolenie z posiadania czegoś wyjątkowego, świadomość, że to mam, to stanowczo za mało. To jest niewystarczające. Bo wiedza na temat czegoś, co działa, to jedno. Natomiast doświadczenie działania i dzielenia się z tym z innymi, to drugie. Wiedza na temat tego, że coś działa, to jedno. Natomiast doświadczenie tego działania, czyli przeżywanie tego działania w swoim życiu i dzielenie się z tym, jak to działa w moim życiu, to drugie. Okazało się, patrząc do tego listu, że potencjalni uzdrowiciele, którzy będąc członkami tak obdarowanego pod względem darów Ducha Świętego zboru w Koryncie, ci, którzy mieli nieść uleczenie, sami mieli problem z chorobą. Zamiast wpływać na mieszkańców Koryntu, zamiast oddziaływać na mieszkańców, na swoich sąsiadów przykładem swojego zmienionego życia, członkowie zboru sami znaleźli się pod wpływem Koryntu, a grzechy mieszkańców Koryntu zaczęły wpływać do miasta. Nie ma sensu zakładania gdzieś jakiejś sztucznej społeczności poza miastem, w którym funkcjonujemy. Kiedyś w latach 50. z Wisły wyjechało troszkę rodzin na Bieszczady. I tam rzeczywiście mieszkali sami wierzący ludzie. To były same wierzące rodziny. Jeżeli przyjechalibyśmy teraz na Bieszczady, owszem, potomkowie tych rodzin jeszcze są. Natomiast tam już nie ma idealnego społeczeństwa. Ci ludzie sami mają problemy ze swoimi dziećmi, które przestały chodzić do zborów. Sami mają problemy ze swoimi wnukami, które zaczęły poddawać się negatywnym wpływom otoczenia, w którym funkcjonują. Kochani, to, że płyniemy w łódce po oceanie, nie spowoduje tego, że ta łódka zatonie. Dopiero jeżeli ta woda z oceanu zacznie wlewać się do łodzi, w której siedzimy, to spowoduje, że ta łódka ulegnie zatonięciu. A więc mamy być tymi, którzy funkcjonują w tym społeczeństwie, budując się w społeczności zboru, ale potem oddziałując na zewnątrz i żyjąc tymi zasadami i tymi normami się kierując, które dla nas są zupełnie oczywiste. Nie ma innej możliwości. Korynt, zbór w Koryncie miał tak funkcjonować. Okazało się, że zamiast oni mieć wpływ na miasto, to miasto zaczęło mieć wpływ na bardzo duchowy zbór, jakim był zbór w Koryncie. Jeden z biblistów ujął to następująco, cytat. Chrześcijanie w Koryncie nie potrafili się zdekoryntianizować. Oni chcieli posiadać błogosławieństwa nowego życia, posługiwali się darami duchowymi, ale jednocześnie kurczowo trzymali się przyjemności starego życia. Po przeczytaniu pierwszych trzech rozdziałów pierwszego listu Pawła do Koryntian widzimy jeden problem. Zbór w Koryncie był wszystkim, ale nie był jednością. To jest ciekawe. Dary duchowe, za którymi często wszystkie zbory tęsknią, bo chcielibyśmy funkcjonować na takich zasadach jak zbór w Koryncie. Zbór w Koryncie był wszystkim, ale nie był jednością. Tak naprawdę zbór ten przypominał społeczeństwo, w którym funkcjonował. Korynt był podzielony na wiele sposobów. Miasto na bogatych, biednych, niewolników wolnych, wykształconych barbarzyńców, Żydów pogan, bardziej uświęconych, mniej uświęconych. A przecież zbór ma być inny. Funkcjonujemy w społeczeństwie, które jest podzielone. My nieraz też podświadomie, oby tylko była to kwestia podświadomości, dzielimy ludzi. Nie wiem, czy jesteście lepszego sortu, czy gorszego sortu. Ale zostaliśmy podzieleni też w oparciu o swoje poglądy i tak samo my bardzo łatwo nieraz dzielimy ludzi na tych lepszych, na tych gorszych. Zawsze zastanawiam się, czy to jest moja rola, czy to jest moje zadanie wypowiadać słowa osądu i dzielić ludzi. Czy rzeczywiście zbór ma być środowiskiem, w którym są podziały, może nie czynimy ich świadomie, ale gdzieś jest to niebezpieczeństwo. Kochani, chrześcijanie w Koryncie stracili z pola widzenia łaskę, jaką mieli w Panu Jezusie i między innymi obsesyjnie zajmowali się pretensjami do siebie nawzajem doprowadzając do rozłamu. Zbór ten borykał się z dwoma problemami albo z problemami dwojakiej natury, fizycznej i duchowej. Problem natury fizycznej to były grzechy wdzierające się do kościoła. Grzechy, które miały wpływ na brak uświęcenia, brak świadomości o potrzebie uświęcenia i życia w świętości. Natomiast problemem o charakterze duchowym, który w coraz większym stopniu dzielił zbór, było między innymi wynoszenie jednych kaznodziejów nad innych, uważanie jednych za lepszych od innych. Przejawiało się to między innymi porównywanie Pawła z Piotrem, z Apollosem. Wybrzmiewa to szczególnie w trzecim rozdziale, w którym Paweł stawia sprawę bardzo jasno. Paweł pisze tak. Postępujecie jak ludzie, którzy wcale nie należą do Pana. Pisze to do zboru. Czytam według dynamicznego tłumaczenia. Spieracie się o to, czy ja jestem ważniejszy, czy Apollos. Czy nie dowodzi to, że niewiele urośliście w Panu? Kimże ja jestem, kim jest Apollos, żeby się o nas kłócić? Jesteśmy tylko sługami Bożymi, którzy pomogli wam uwierzyć w Chrystusa, posiadającymi pewne szczególne uzdolnienia. Ja zasiałem nasienie w waszych sercach, Apollos podlewał, ale nie my, lecz Bóg sprawił, że zazielenił się ogród waszych serc. Ten, kto sieje czy podlewa, nie ma takiego znaczenia jak Bóg, bo tylko On sprawia, że wszystko rośnie. Zwróćcie uwagę, ci apostołowie nie mieli problemu ze sobą. Przynajmniej nie jest to opisane. Z drugiej strony, jeżeli czytamy Biblię, mamy świadomość tego, że nawet pewne rzeczy, które są ukryte, ukazują się na kartach Biblii, dlatego że ma to być też pomoc dla nas, że akurat gdy idzie o ludzi, których kojarzymy z autorytetami, choćby nawet bezpośrednimi odbiorcami słów Pana Jezusa apostołami, takimi spiżowymi postaciami bez skazy nie byli. I oni mają odwagę przyznać się, żeby to nam pomogło, że z jednej strony Bóg wykorzystuje ludzi słabych, ale z drugiej strony, że mamy szansę, że patrząc na to, co się dzieje w sercach tych ludzi, możemy też pracować nad swoimi słabościami. To nie Paweł z Apollosem czy Paweł z Piotrem konkurowali ze sobą. To nie oni w swoich oczach robili ranking, kto jest lepszy, kto jest gorszy. To był zbór. Zbór traktował Pawła może wyżej, dla niektórych Apollosa niżej. Powiem wam, że w takiej sytuacji może dla mnie jest lepiej, że jestem pastorem sam w zborze, no bo nie mam konkurenta. Ale tam, gdzie już jest dwóch, trzech kaznodziejów, tam już jest konkurencja. No nie łudźcie się, może jest mi łatwiej, ja dzisiaj jestem, za chwilę pojadę do domu i wy zostajecie tutaj. Ale przecież macie również swoich ulubionych kaznodziei w tym zborze. Niektórzy są z was za pastorem Edkiem, niektórzy są z was za pastorem Bogdanem i co, ranking zaczynacie tworzyć między sobą, kto jest lepszy, kto jest gorszy? To miało miejsce w Koryncie. Oczywiście każdy z nas ma prawo do swoich upodobań. Każdy z nas ma prawo do wyrażania swoich opinii. Ale myślę, że jeżeli zaczyna to mieć negatywne przełożenie na funkcjonowanie, na to, że będziemy zaczęli tworzyć pewne stronnictwa w zborze, zaczyna się coś bardzo, bardzo niebezpiecznego. I z czymś takim spotykamy się w Koryncie. Kochani, musimy stale pamiętać, że diabeł zrobi wszystko, żeby rozbić jedność zboru. Bo przecież tylko zwarty zbór, zwarta społeczność stanowi dla niego zagrożenie, bastion, jaki ze wszelkich sił będzie starał się zdobyć. Jeżeli nie zrobi tego uderzając z zewnątrz, to będzie robił wszystko, żeby to rozbić od środka. Kim się posługując? Wierzącymi ludźmi. Dla Boga nie ma bardziej znanych czy mniej znanych, bardziej ważnych czy mniej ważnych ludzi. Owszem, są różne odpowiedzialności, którymi Bóg obdarza w zależności od swojej woli, od uzdolnień, od wierności, wypełnianiu Bożych zleceń, w zależności od Bożej wizji, które Bóg ma dla każdego. Jednak każdy członek musi stale pamiętać, że w służbie dla Boga, czy to kaznodzieja, lider, pastor, starszy zboru, prowadzący grupę domową, grupę uwielbienia, to tylko narzędzie, bardziej lub mniej obdarowane, bardziej lub mniej dostrzegane, lecz tylko narzędzie, którym Bóg się będzie chciał posłużyć. I praktycznie efektem, środkiem, że przyniesie to duchowy efekt, nie są moje zdolności, aczkolwiek muszę cały czas pamiętać, żeby pracować nad sobą, ale tym, który spowoduje, że to przyniesie konkretne efekty, tym jest ten, w którym ręku to narzędzie, jako ja jestem, czyli Bóg. Kochani, narzędzie jest bezużyteczne, jeżeli nie jest całkowicie zależne od tego, który takim narzędziem go uczynił, jeżeli w swojej posłudze nie wskazuje na tego, który jest najważniejszy, czyli na Pana. W zborze koryńskim miało miejsce bardzo niebezpieczne pęknięcie. A żeby zapobiec temu procesowi, Paweł w swoim liście podkreśla kilka rzeczy, które myślę, że i dla nas współcześnie żyjących chrześcijan funkcjonujących w zborach, wypełniających jakąkolwiek służbę, mogą być najbardziej ważne, aktualne. Mogą być przestrogą. Paweł przypomina, że natura Bożego Słowa, Ewangelii o zbawieniu człowieka jest taka, że nie ma w niej miejsca na to, aby czy osoba zwiastująca, kaznodzieja, pastor, ewangelista, czy też każdy inny, mógł się chlubić, skupiając uwagę innych na sobie. Pastor powiedział, że jestem postrzegany jako zielonoświątkowiec u luteran. Ale pozwolisz, że na Lutra się powołam tutaj. Nie wiem, czy to rzeczywiście miało miejsce, ale słyszałem, czytałem gdzieś, przepraszam, że Luter schodząc z ambony, czasami mu się zdarzało wychodzić na ambonę, bo tak chodził. Schodząc ambony po schodach słyszał pewne takie ciekawe głosy, ale stojąc przed kościołem podchodzi do niego pierwsza osoba i mówi: doktorze Luther, bardzo fajne kazanie. Mówię językiem współczesnym, bo w tamtych czasach takiej terminologii nie było. A Luther mówi: siostro, już o tym mi ktoś powiedział. No jak to? Ktoś, przecież jestem pierwsza. Tak, diabeł, jak schodziłem po schodach, już mi powiedział, że byłem dobry. Natura Bożego Słowa, Ewangelii o zbawieniu człowieka jest taka, że nie ma w niej miejsca na to, żeby ktokolwiek, kto nią zwiastuje, skupiał uwagę na sobie i chlubił się. To nie ja jestem na pierwszym miejscu. A jeżeli ktokolwiek z nas w jakikolwiek sposób zostanie użyty przez Boga w życiu kogoś i usłyszymy słowa dziękuję Ci za to, co powiedziałeś, to każdy z nas spontanicznie i szczerze powinien powiedzieć chwała Bogu, bo to tylko jest Boża chwała. I tylko Jemu powinna być przynoszona chwała, jeżeli Bóg w nas do czegoś użył. Z drugiej strony, drogi zboże, żebyście nie potraktowali tego i nie poszli z wahadłem w zupełnie odmienną stronę, ale jeżeli rzeczywiście słowo do was trafi, czy to będzie jeden pastor, drugi, czy jakiś starszy zboru, czy ktokolwiek, ja nie mówię, że tego bym teraz dzisiaj oczekiwał, proszę mnie dobrze zrozumieć, miejmy odwagę podejść i powiedzieć parę miłych słów. Bo ci, którzy zwiastują, tego potrzebują. Natomiast jeżeli stoimy w pokorze przed Panem, to Duch Boży nie pozwoli nam, żebyśmy to zatrzymali dla siebie. Bo naszym zadaniem nie jest skupiać uwagi na nas, ale przede wszystkim na Panu. Druga rzecz. Natura naszego życia z Bogiem, doświadczenia, jakiego z latami chodzenia z Panem nabywa wierzący człowiek, jest taka, że nie ma w tym naszym przeżywaniu Boga, społeczności z Nim, żadnego miejsca na dumę, czy cokolwiek, czym moglibyśmy przed innymi się chlubić, wskazując na siebie, na to, kim jesteśmy. Natura naszego życia z Bogiem, bo to, że jestem Bożym dzieckiem, to jest moja zasługa? Dzięki moim staraniom? Oczywiście, że nie. To jest Boża zasługa. I dzięki Bogu jestem tym, kim jestem. A wiecie, że to nie jest odkrywcze stwierdzenie, tylko że już coś takiego spotykamy na kartach Biblii. Trzecia rzecz. Natura naszego życia z Bogiem, doświadczenia, jakiego z latami chodzenia za Panem nabywa wierzący człowiek, jest taka, że nie ma w tym naszym przeżywaniu Boga, społeczności z Nim, żadnego miejsca na dumę czy cokolwiek, co moglibyśmy przed innymi, czym moglibyśmy przed innymi się chlubić. Czyli natura naszego życia z Bogiem. To, jak zwiastujemy, kwestia naszego życia z Bogiem. Kochani, w prawdziwej, pełnej pokory i oddaniu służbie, czy to w formie indywidualnego świadczenia, czy przemawiania do większej ilości ludzi, tak naprawdę nie chodzi o tych, których Bóg używa, tylko chodzi przede wszystkim o Boga. Kiedy spojrzymy do naszego tekstu, zobaczymy, że Paweł zwraca uwagę na trzy rzeczy mające związek ze służbą. Paweł zwraca uwagę po pierwsze na treść wypowiadanego przesłania, potem zwraca uwagę na wewnętrzną postawę wypowiadającego przesłanie i na właściwą motywację. Na trzy rzeczy zwraca uwagę. Kochani, popatrzę na każdą z nich pokrótce. Treść przesłania. Paweł pisze w drugim wierszu tak. Albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa to ukrzyżowanego. W życiu nieraz jest tak, że dochodzimy do pewnych przemyśleń pod wpływem pewnego doświadczenia. Czas upływa, my dzięki pewnym doświadczeniom myślimy troszkę inaczej. Czasami ten proces jest bardzo bolesny, tym bardziej jeżeli dochodzimy do pewnych przekonań, jeżeli wyciągamy pewne wnioski, jeżeli wiąże się to z czymś, czego musimy uczyć się na własnych błędach, nieraz konsekwencje musimy sami ponieść. Możemy śmiało powiedzieć, że Paweł był tym, który wyciągał wnioski z własnych błędów. Czy Paweł miał jakieś błędy? Jak każdy człowiek miał. Skąd możemy taki wniosek wyciągnąć? Skąd Paweł przybył do Koryntu w czasie swojej drugiej podróży misyjnej? Ktoś z was pamięta? Mnie jest łatwiej, bo znam odpowiedź, bo mam na następnej, w następnej linii to napisane. Skąd Paweł przybył do Koryntu? Mówię o wyciąganiu wniosków. Z Aten. Wrócił z Aten. Właśnie w Atenach chyba po raz pierwszy i jedyny zresztą w swoim życiu Paweł chciał bardzo filozoficznie przedstawić chrześcijaństwo. Paweł był, wybaczcie za określenie, łebskim facetem. I Paweł spotkał filozofów. To byli filozofowie epikurejscy, stoiccy i Paweł rozmawia z nimi ich językiem. Powołuje się na ich autorytety, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. I w tej rozmowie zaangażował całą swoją ludzką mądrość, żeby tym ludziom dorównać, ale nie powiedział ani jednego słowa o krzyżu. Przynajmniej nie ma takiej relacji Łukasza. I właśnie tam niczego nie osiągnął. Tam spotkało go jedno z nielicznych niepowodzeń. Jego filozoficzne zwiastowanie odniosło znikomy skutek. Owszem, kilka osób nawróciło się, ale większość zareagowała bardzo ironicznie. Czytamy, że jedni się z niego naśmiewali, inni mówili, że będą go słuchać innym razem. To było niepowodzenie. Pamiętam przyjaciela, który opowiadał, jak z ich misji odszedł bardzo utalentowany ewangelista, który prowadził 4 ewangelizacje pod rząd i na 3 kolejnych nikt nie wyszedł do przodu. I ten ewangelista powiedział tak, położyłem runo przed Panem. Jeżeli na 4 ewangelizacji, na 1 usłudze, 4 ewangelizacji żadna osoba nie wyjdzie do przodu, dla mnie będzie to znak, że nie powinienem robić tego, co robiłem do tej pory. 4 ewangelizacja, 1 wieczór, wezwanie, nikt nie wychodzi. Ewangelista powiedział, ja odchodzę z tej misji, tu nie jest moje miejsce. Kochani, nie jest miłą rzeczą dla zwiastującego nie widzieć efektów służby, bo potrzebujemy dla wewnętrznej mobilizacji widzieć efekty. Bardzo często jest to pewna złożona sytuacja. Staramy się wyciągać wnioski, co leży u podstaw tego. Paweł wyciąga wniosek. Polega to na tym, że odtąd jego zwiastowanie, które zaczyna w Koryncie, było skoncentrowane tylko na Bożym Słowie, na ukrzyżowanym Zbawicielu i Jego zmartwychwstaniu. Albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, pisze w 2 wierszu. W wierszu 4 i 13 tego rozdziału również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwa Boże. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc w słowach, których naucza duch. Potem w innym miejscu głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości. Pierwszy werset, który przeczytałem z tego fragmentu, u nas, w naszym tłumaczeniu, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrością, głosząc wam świadectwo Boże. Biblia Warszawsko-Praska, to jest jedno z tłumaczeń katolickich, oddaje to bardziej dosadnie. Podoba mi się to tłumaczenie. Nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Kaznodzieja stoi w tym miejscu nie dlatego, żeby błyszczeć. Jeżeli moim zamiarem jest sprawić wrażenie na was i błyszczeć, to moje motywy nie są właściwe i Bóg na pewno do tego się nie przyzna. Paweł więc zwraca uwagę na treść zwiastowania. Mówi bardzo prosto, wyciąga wniosek. Nie chodzi o dorównanie pewnego poziomu. Myślę, że często tak jest, że kiedy z kimś rozmawiamy, z kimś obcym, nie znamy tego człowieka i widzimy, że sposób jego komunikacji różni się od naszego, staramy mu się dorównać, żeby nie wypaść blado w jego oczach. Ale tak naprawdę nie jesteśmy sobą. Stąd też Paweł, wyciągając wnioski z tego, co wydarzyło się w Atenach, kolejne ewangelizacje prowadzi w bardzo prostym języku. Prostym, nie mylić z naiwnym. Prosto mówić o życiu Pana Jezusa, Jego zmartwychwstaniu, a przede wszystkim o Jego ukrzyżowaniu, o tym, dlaczego to miało miejsce, z jakiego powodu Pan Jezus złożył swoje życie w ofierze, dlaczego tak ważną rzeczą jest przyjęcie tej ofiary, wreszcie co daje ta ofiara. To proste wskazywanie na ukrzyżowanego posiada w sobie wyjątkową moc do poruszania ludzkich serc. Oczywiście my się składamy z intelektu i z emocji. My bardzo często chcemy trafić do rozumu. Wydaje nam się, że jeżeli rozum uruchomimy, to wtedy rozum będzie miał przełożenie na nasze uczucia. Ale czasami myślę, droga jest odwrotna. Mówimy do emocji, co wcale nie znaczy, że moje duchowe życie mam na emocjach budować. Ale bardzo często emocje, to powoduje, że moje serce zaczyna reagować, że moje myśli zaczynają reagować, a później Duch Boży poradzi sobie z moim rozumem. A więc kwestia treści przesłania. Kolejna rzecz. Nasza wewnętrzna postawa. Paweł pisze, nie przybyłem do was w słabości i w lęku i przybyłem do was, przepraszam, w słabości, w lęku, wielkiej trwodze. O co chodzi? O jaką słabość, o jaki lęk? Czy Paweł boi się o swoje bezpieczeństwo? Pastor Edward, zachęcając nas do modlitwy o Asie Bibi, mówił o sytuacji w sposób taki bardzo krótki. Rzeczywiście, jej adwokat opuszcza Pakistan, bo boi się o swoje życie. Jej mąż prosi o azyl, dlatego że boi się o swoje życie. I rzeczywiście są takie kraje, gdzie wierzący ludzie boją się o swoje życie. Paweł nie boi się o swoje życie. Będąc w Koryncie, otrzymał od Boga jasne zapewnienie. W Dziejach Apostolskich czytamy, rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mówi nie milcz, bo ja jestem z Tobą, nikt się nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. A więc mówiąc o strachu, bojaźni, Pan Paweł nie myśli o swoim bezpieczeństwie. Nie chodziło również o strach związany z ryzykiem odrzucenia jego osoby czy tego, co mówi. To jest wpisane w zwiastującego rolę. Paweł doświadczał niejednokrotnie, co to znaczy być odrzuconym jako kaznodzieja. To wcale nie jest przyjemne, kiedy cię lekceważą, kiedy cię wyśmiewają. To, że czynią tak przeciwnicy, to jest niejako wpisane. Natomiast jeżeli to się dzieje od środka, nie jest to przyjemne. W zborze miało to miejsce. Czytamy, bo powiadają listy wprawdzie ważkie, są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. No nie chodziło też o to. Chodziło o jedną rzecz, której każdy z nas, niezależnie czy jesteśmy kaznodziejami starszymi zboru, czy normalnymi członkami zboru, którym zależy na tym, żeby mówić innym o Panu Jezusie, każdy z nas musi mieć świadomość, że Pawłowi chodziło o poczucie swojej niegodności, słabości, ułomności. Paweł był przekonany, że mówić o krzyżu, o śmierci Pana Jezusa można jedynie z drżeniem i w słabości. I kilka powodów z tym się wiąże. Po pierwsze, ponieważ człowiek opowiada o najważniejszych sprawach, o jakich w ogóle można mówić. Mówimy o tym, że Bóg chce ratować człowieka. Paweł został posłany, by wyrwać z wiecznego zatracenia, wskazywać na zbawienie. Po drugie, to zadanie przekracza nasze ludzkie możliwości. Tego poselstwa nie można dowieść rozumowo. Potrzebujemy przekonywania i działania Ducha Bożego. I po trzecie, jeżeli zwiastuję, to patrząc szczerze na swoje życie, nieraz odnoszę przekonanie, czy w większości wypadków, że nie powinienem stać w tym miejscu. Bo moje duchowe życie nie jest takie, jakie powinno być. I mam świadomość swojej grzeszności, swojej słabości. A jeżeli pomimo tego ludzie się nawracają, to tylko dzięki Bożemu działaniu i Bożej łasce. I wreszcie trzecia rzecz, o której Paweł mówi, kwestia motywacji. Motywem jego zwiastowania było to, co w wierszu piątym jest napisane, żeby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Nie na słowach wypowiedzianych przez tego czy innego kaznodzieję. Życie ulega zmianie, lecz na działaniu Bożego Ducha. Dzisiaj ludzie nie chcą słuchać. Tak samo i w zborze. Nie wszyscy słyszymy. Czasami jak rozmawiamy po kazaniu i dzielimy się pewnymi obserwacjami, możemy dojść do przekonania, że byliśmy, pomimo że w jednym budynku, to na dwóch różnych kazaniach. Bo słyszeliśmy zupełnie różne rzeczy. Dzisiaj ludzie nie przyjmują słów. Dzisiaj ludzie chcą widzieć przemiany. Moje życie ma mówić. Czytałem o pewnym nałogowym alkoholiku, dawnym nałogowym alkoholiku, który przeżył swoje nawrócenie i jego koledzy, gdy dowiedzieli się o tym, starali się obrzydzić mu jego nowe życie. Jeden z nich, próbując go zlekceważyć i wyśmiać, powiedział, jako człowiek rozsądny chyba nie wierzysz we wszystkie te cuda, o których mówi Biblia. Nie można na przykład wierzyć, że Jezus zamienił wodę w wino. A ten człowiek odpowiedział, ten alkoholik, czy zamienił wodę w wino, czy też nie, tego nie rozumiem, ale wiem jedno. W moim domu zamienił wódkę na meble, na jedzenie i na normalne relacje z moją rodziną. To Bóg uczynił. Bóg zmienił moje życie. I to przemawia. Dowodu nowego życia i przemian w życiu nikt nie może obalić, bo tego po prostu nie da się obalić. Przemian w naszym życiu. To, że nie reaguję w sposób wybuchowy, a pomimo to, że jestem cholerykiem, to, że jestem cierpliwy, gdzie moja natura jest zupełnie przeciwieństwem tego, to nie jest konsekwencja mojego mantrowania i wmawiania sobie, że powinienem się zmienić, tylko to jest działanie Ducha Bożego. Bóg zmienia moje życie. Czy jesteśmy na początkowym etapie zmiany tego życia? Czy jesteśmy w trakcie? Czy jesteśmy na końcu? Mam nadzieję, że nikogo nie ma na końcu bo to by niezbyt dobrze ona świadczyła, jeżeli powiedzielibyśmy, że Bóg zmienił już całe moje życie, że nic już zmiany nie potrzebuje. Kochani, podsumowując to, na co Paweł zwraca uwagę, możemy zawrzeć to w kilku prawdach. Że Paweł zwraca się do zboru, w którym są pewne pęknięcia, stara się to kleić, zwracając uwagę na to, że jeżeli będą kierowali się tymi ludzkimi czynnikami, to jest to najlepszy środek do tego, żeby zbór się rozbił. Stąd też, chcąc zwrócić uwagę na rzeczy najważniejsze, mówi o tym, że tym, który ponad tym wszystkim jest, tym jest Pan Jezus. Bo sposobem na pozyskanie ludzi jest zwiastowanie, w którego centrum jest Pan Jezus, proste mówienie. Po drugie, jedyną właściwą metodą w procesie pozyskiwania ludzi dla Chrystusa jest przekonanie o swojej ułomności, zdanie sobie sprawy, że powodzenie w osiągnięciu celu, trafienie do ludzi nie zależy od naszych umiejętności, co wcale nie znaczy, że mamy nie pracować nad sobą, lecz od mocy Ducha Świętego. I po trzecie, sposobem na przekonanie ludzi do tego, że to, co mówimy naprawdę, jest nasze przemienione życie, też przemienione życie zboru, jedność zboru. Kiedy jesteśmy w stanie, mamy odwagę pewne rzeczy sobie powiedzieć miłości, na zewnątrz jesteśmy monolitem, nie tylko kiedy wychodzimy na zewnątrz, choćby nawet przy okazji ewangelizacji, która jest przed wami, ale jedność, gdy idzie o kwestię, że to, co mówię, pokrywa się z tym, jak żyję, a to już ma wymiar naszego codziennego funkcjonowania w środowisku, w którym nas Bóg postawił. Niech was Bóg błogosławi. I niech nas Duch Boży zachęca do tego, żeby ludzie, patrząc na nasze życie, mogli zapragnąć takiego Pana, którego my wyznajemy i na którego się powołujemy. Pozwólcie, że się pomodlę. Drogi Ojcze, nie ma idealnego zboru, ani w Malince, ani tutaj, ani nigdzie. Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Dlatego, Panie, nie pozwól, żeby diabeł miał jakiekolwiek dojście do nas w kontekście jakiegoś szufladkowania innych, w kontekście naszego lepszego myślenia w porównywaniu z innymi ludźmi, lepszego myślenia o nas. Ale sprawa, byśmy mieli świadomość, że tak naprawdę jesteś tym, w którym możemy mieć wartość, poczucie znaczenia i który chce nas używać. I daj, żeby przykład naszego przemienianego przez Ciebie stale życia mógł mieć błogosławione przełożenie na życie innych ludzi. Proszę, abyś błogosławił ten zbór. Panie, proszę, aby każdy członek tego zboru czy sympatyk, gdziekolwiek go postawisz, mógł dawać takie jasne świadectwo Tobie. Niekoniecznie, Panie, by mówił, ale żeby żył tak, żeby przez innych był zapytany o pewne najważniejsze wartości, którymi się kieruje. Panie, żeby we wszystkim Twoje imię było uwielbione, żebyś Ty był najważniejszy. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.